Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis.
Wkraczamy według mnie absolutnie w świat duchowy. W ogóle muzyka, dla mnie, ja to zawsze tak ujmuję, jest po prostu nośnikiem ducha. Święty Paweł też o tym mówi, że można śpiewać duchem, prawda? Można wyśpiewywać ducha. Nie wiem, czy kiedyś nad tym reflektujemy, pewnie wiele ludzi tak, no ale no, zwróćmy uwagę, że muzyka nam praktycznie towarzyszy cały czas, no w różnych kontekstach. Muzyką wypowiadamy rzeczy, których się nie da wypowiedzieć. Chyba nie ma lepszego sposobu na wyrażenie miłości, naszych stanów z nią związanych, czy w ogóle tego, czym dla nas jest miłość. Jak zawsze człowiek sięga po muzykę, połączoną ze słowami, czy w ogóle muzykę. Tak samo naszych emocji takich trudnych, czy bolesnych. To nie jest tylko moja teoria, bo też wielu i świętych, i mistyków, chociażby Hildegarda z Bingen, bardzo teraz popularna od kilkunastu czy dziesięciu lat, o tym mówiło, że tak naprawdę w niebie będziemy tylko śpiewać. W niebie będzie tylko muzyka. Oczywiście ktoś może się uśmiechnąć i powiedzieć, że gadam głupoty, ale na przykład zwróćmy uwagę, dzisiaj już można to nawet odsłuchać w internecie. Cały wszechświat śpiewa, planety śpiewają, kosmos śpiewa i my już jesteśmy w stanie techniką taką no, akustyczną, dźwiękową, elektroniczną, my jesteśmy w stanie ten dźwięk zarejestrować. No więc, jeżeli tak sobie pomyślimy, jeżeli Bóg stworzył ten świat i on cały czas śpiewa czy gra, po prostu no, muzykuje, o może tak powiedzmy, no to chyba naprawdę w niebie będzie tylko muzyka. Luther podobno też mówił, że w niebie będzie tylko muzyka. To są bardzo właśnie ciekawe rzeczy. Myślę, że tutaj trzeba ogromnej też wrażliwości duchowej, żeby to w ogóle zrozumieć i wyczuć. Myślę, że w tym jest dużo prawdy. Tak, żeby trochę rozluźnić może atmosferę tej naszej rozmowy, to powiem kiedyś, tak się uśmiechnęłam, podchodzi do mnie po jakiejś liturgii niedzielnej pan i mówi tak, siostro, ludzie to w ogóle nie chcą iść do nieba. Ale czemu pan tak myśli? No bo ludzie w ogóle w kościele nie śpiewają. Jak oni pójdą do tego nieba, to co oni tam będą robić? Przecież w niebie tam się będzie tylko śpiewać. Uśmiechnęłam się, ale myślę, że miał dużo racji. To nie chodzi też o to, że osoby, które nie wiem, no gdzieś nie mają słuchu muzycznego, czy nie mają głosu, no bo też no niestety czasami ktoś urodzi się afonem po prostu, co nic mu nie ujmuje, no ale rzeczywiście tak jest. To nie znaczy, że on tam nie będzie śpiewał, bo to jest właśnie to, co mi święty Paweł, mam śpiewać duchem. Także myślę, że tak, że w niebie będziemy tylko śpiewać.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Siostra Maria Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Nasze zgromadzenie oprócz tego charyzmatu modlitwy ma jeszcze misję kapłańską, czyli opiekujemy się kapłanami, na przykład tu jesteśmy obecne w domu księży emerytów i właśnie misja liturgiczna, czyli troska o wszystko, co służy liturgii. Stąd właśnie jakby też moje apostolstwo muzyczno-liturgiczne, no bo bardzo takim żywym, koniecznym obecną w liturgii Kościoła jest muzyka. Właściwie dokumenty Kościoła mówią, że integralnie jest związana z liturgią. Może się odbyć liturgia bez muzyki, ale nie może się odbyć liturgia uroczysta bez muzyki. Muzyka integralnie towarzyszy obrzędom. To nie jest coś z boku. Kiedyś usłyszałam na wykładach na KUL-u takie zdanie naszego wykładowcy, który mówi, nie powinniśmy mówić, że śpiewamy na liturgii, tylko śpiewamy liturgię.
Ja myślałam, że to jest zgromadzenie detektywek.
A czemu?
No dlatego, że siostra potrafi odszyfrowywać zaszyfrowane teksty, znaczki.
Ach, w tym sensie. To rzeczywiście tak można powiedzieć o badaniach nad chorałem gregoriańskim. To tak, tak, trochę jeśli w tym kontekście to tak. Ponieważ generalnie chorał kojarzymy z tym zapisem kwadratowym, takich kwadratowych nut na czterolinii, ale to jest naprawdę już bardzo późny wymysł. Natomiast na początku chorał był zapisywany tak zwaną metodą semiologiczną, czyli metodą znaków. W ogóle pierwsze linie to się pojawiły około X w ogóle wieku, IX-X wiek. Najpierw była jedna linia zapisu czerwona, potem doszła żółta, a dopiero potem się w ogóle, jeszcze potem dopiero pojawiły cztery linie. No chorał właściwie tak liczymy od VI do IX wieku, kiedy zaczęto to zapisywać. Ile wieków, kiedy nie mieliśmy w ogóle linii, w ogóle wysokości dźwięków. Wyobraźmy sobie, że to wszystko kantorzy, którzy śpiewali chorał i byli szkoleni w Rzymie, a potem rozjeżdżali się do swoich ośrodków, przez 12 lat uczyli się tego repertuaru i musieli to wszystko w głowie opanować. To jest 365 dni liturgicznych w roku i to nie było tak, jak mamy dzisiaj, że taką pieśń, na przykład Kto się w opiekę, możemy praktycznie codziennie zaśpiewać i będzie dobrze. Tak nie było, ponieważ na każdy dzień liturgiczny w księgach była zapisana inna antyfona na wejście, inna antyfona na ofiarowanie, dzisiaj mówimy na przygotowanie darów, inna antyfona na komunię. Czyli ten kantor, no często to też byli mnisi z jakiegoś innego opactwa, przyjeżdżali szkolić się do Rzymu, a potem wracali do siebie, i tam to kultywowali i te śpiewy wykonywali, bo każdy ośrodek musiał mieć takiego kantora, no bo trzeba było coś śpiewać. I wyobraźmy sobie, że te 365 w roku, a naprawdę było bardzo dużo wspomnień świętych, uroczystości, wszystko miało swoje śpiewy własne, tylko tego jednego dnia wykonywane. I do tego stopnia, że te śpiewy też, im większa uroczystość, tym były bardziej rozbudowane i ozdobne. Czyli wyobraźmy sobie, ile tego było. I ten kantor musiał to wszystko opanować. Oczywiście często jak wracał do swoich ośrodków rozsianych po całej Europie, to próbował sobie coś podpowiedzieć jakimś zapisem. I stąd właśnie pochodzi zapis w różnych rękopisach z VI wieku na przykład, którego do 50. lat XX wieku zupełnie nie umieliśmy rozczytać, bo to były jakieś hieroglify, po prostu znaczki, kropeczki, jakieś falbaneczki, zawijaski. I nie wiedzieliśmy, dlatego w ogóle nikt nie badał tych rękopisów. To po prostu rozczytaliśmy. Okazało się, że tam jest też podana cała interpretacja wykonawcza.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Na studiach uczyliśmy się tego. Czasami na przykład na zaliczeniach mieliśmy coś takiego, że dostawaliśmy zapis kwadratowy danej melodii i musieliśmy sami zapisać to znaczkami. Jak to by mogło być zapisane?
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Postanowiłam nagrać płytę, ale to naprawdę ta płyta no, miała służyć, ponieważ często mi się zdarza brać udział czy w różnych warsztatach muzyczno-liturgicznych, czy no, jak miałam i wykłady, kursy, bo często na tego typu wydarzeniach rzeczywiście powierzano mi funkcję uczenia chorału gregoriańskiego, czy to części stałych, jakieś ordinarium misy, czy jakichś prostszych utworów gregoriańskich, które w ramach tych paru dni można było ludzi nauczyć. No muszę powiedzieć, że ja też ten swój sposób śpiewania no, wielu rzeczom zawdzięczam. Po pierwsze to takim przyczynkiem do tego, żeby nauczyć się śpiewać chorał, no to były moje studia tutaj na KUL-u, na muzykologii, ale chyba tak najbardziej dało mi roczny udział w próbach i też koncertach z choli właśnie żeńskiej, gregoriańskiej, Klamawerunt Justi, prowadzonej przez Michała Sławeckiego, który jest wykładowcą, profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na muzyce kościelnej. Tam wykłada i właśnie on prowadził taką scholę. No, myślę, że to jest chyba najlepsza schola w Polsce. Zresztą też wygrała wiele konkursów. Ten najsłynniejszy konkurs gregoriański w Arezzo. I tam rzeczywiście przez rok śpiewania bardzo dużo mi to dało i właśnie ja tak sama czuję po sobie, że jakby nabyłam tej płynności, tego frazowania, jak ten chorał rzeczywiście powinien wyglądać, żeby on był rzeczywiście taki emocjonalny, płynny, piękny, żeby nie było, jak ja to tak może brzydko mówię, takiego dziobania tych nut kwadratowych. Często tak jest jednak chorał śpiewany, a to czyni go takim ciężkim, takim no nieładnym po prostu. Rzeczywiście, no zebrałam duży pakiet tych utworów, bo wyszły 63 utwory, które można wykorzystać no, na cały rok liturgiczny, łącznie z Triduum Paschalnym. Na każdy dzień Triduum też można coś tam wybrać. 5 też cykli mszalnych, czyli Kyrie, Sanctus Agnus Dei i też i o Najświętszym Sakramencie, i o Matce Bożej, i na mszę za zmarłych. Myślę, że ewenementem tej płyty, bo osobiście też nie spotkałam gdzieś tego typu nagrania, to było nagranie na niej 34 melodii, tak zwanych tonów gregoriańskich, czyli melodii do śpiewu psalmów. Okazuje się, że wielu ludzi naprawdę chorał kocha, chorałem się interesuje, chce go słuchać, a niestety rzeczywiście trzeba się naszukać, żeby znaleźć w naszych kościołach miejsce, gdzie go można usłyszeć. W Lublinie to z tego, co wiem, to tylko na mszach w rycie nadzwyczajnym, czyli tak zwanym trydenckim. On jest na pewno obecny tutaj w kościele na Staszica. Na tym kończy się moja wiedza tutaj w Lublinie. Pamiętam, to było też dla mnie zaskakujące, w czasie studiów, no ja je skończyłam w 2008, więc już dawno, ale ja nie wiem, czy miałam jakieś takie dziwne, nie wiem, wypisane na twarzy, że ja studiuję muzykologię czy coś, ale parę razy jak przemierzałam drogę właśnie między Kulem a ulicą Bernardyńską, gdzie mieszkałam wtedy, ktoś do mnie podszedł i się właśnie mnie pytał, siostro, gdzie można usłyszeć chorał gregoriański w naszych kościołach? Ja już się tak śmiałam właśnie, że chyba mam wypisane na twarzy, że śpiewam ten chorał. I właśnie nie umiałam nikomu odpowiedzieć, bo generalnie nie śpiewamy chorału gregoriańskiego. Niestety.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Też w dokumentach Kościoła, czy w wypowiedziach wielu papieży, możemy spotkać o chorale takie opinie, że właśnie jest to śpiew uduchowiony, śpiew duchowy, śpiew właśnie czasami się mówi sfer niebieskich, czy duchów niebieskich, czy aniołów, anielski. Trudno, żebym tutaj wyłożyła pani dowody na ten temat, prawda? No bo nie wiem, chyba nikt w niebie nie był, żeby potem przyjść i nam powiedzieć, jak śpiewają. No możemy też bazować na wizjach mistyków. Właśnie tutaj takim klasycznym przykładem jest Hildegarda z Bingen, która w swoich wizjach słyszała ten śpiew i nie mając absolutnie wykształcenia muzycznego, nie znając zapisu nutowego, zapisywała to w jakiś tam sposób i jej mniszki w klasztorze wykonywały to. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, że to, co tworzyła Hildegarda z Bingen, to nie jest chorał gregoriański. Tam są pewne cechy tej muzyki, między innymi na przykład skoki interwałowe, czyli różnice pomiędzy dźwiękami, które nie są właściwe chorałowi. Ale rzeczywiście taki przeciętny słuchacz nie odróżniłby, czy to jest to chorał gregoriański, czy nie. Więc na pewno w stylistyce jest to bardzo podobna muzyka. Czyli no, mistycy niby mówią, że rzeczywiście to jest coś właśnie na podobieństwo, no w niebie taka muzyka, no ale to ja myślę, że ducha nie da się tak usztywnić, prawda, że to będą takie tony, takie dźwięki. Tu chodzi o to, że możemy mieć taką pewność, że chorał gregoriański to był śpiew pierwotnego kościoła, a więc no wtedy w tym kościele jeszcze naprawdę to chrześcijaństwo było takie bardzo żywe, takie można powiedzieć no czyste, nieskażone wieloma rzeczami, które potem nam w różnych epokach się nabudowały. To jest też oddzielny temat. I na pewno tworzyli to właśnie ludzie bardzo duchowi. Oczywiście nie znamy autorów. Żadna melodia gregoriańska nie może być przypisana, ta stricte gregoriańska, bo potem już postgregoriańskie utwory, tak, znamy na przykład autorów hymnów, ale hymny to już też jest, zwłaszcza te późniejsze, XI-XII wieczne, no to już jest twórczość postgregoriańska, bo właściwie chorał się zamknął około IX wieku, twórczość chorałowa, taka typowa, stricte gregoriańska. To, co było wcześniej, na pewno było tworzone przez, no my się tak domyślamy, najprawdopodobniej zakonników. Czym oni żyli? Oni żyli tylko liturgią, prawda? No oczywiście pracowali też, ale to byli ludzie bardzo duchowi. I ten chorał był tworzony tylko i wyłącznie do liturgii, chorał gregoriański. Musimy mieć tego świadomość. Dzisiaj może ta świadomość nam się zaciera, bo są już różne koncerty chorałowe, poza tym mamy chorał gregoriański ponagrywany na płytach czy różnych nośnikach, więc możemy sobie, brzydko mówiąc, nawet i w łazience, prawda, go posłuchać, czy w ogóle w pokoju, czy do medytacji, ale normalnie nigdy ten śpiew tak nie był używany. To był tworzony śpiew z tekstów liturgicznych, głównie biblijnych, w większości biblijnych, może ten chorał galijski wykorzystywał różne teksty jeszcze liturgiczne, w każdym razie stricte liturgiczny, biblijny i tworzony tylko i wyłącznie do modlitwy, do liturgii. No więc stąd jakby mówi się o tym, że on jest śpiewem duchowym, bo trudno duchowości doszukiwać się w konkretnych dźwiękach czy melodiach. Tak jak mówi święty Paweł, rzeczy duchowe wyczuwa się duchem. Musimy właśnie wyczuć tą naszą duchową wrażliwością te sprawy. Wiele rzeczy czytałam o tej duchowości chorału, o jego estetyce i tak dalej, ale mówię, takim chyba największym świadectwem dla mnie tego właśnie, czym jest chorał, to właśnie było to wydarzenie, które miało miejsce podczas nagrywania płyty, jak wyszła moja znajoma, która no naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek słyszała chorał gregoriański, bo uczęszcza do kościoła, ale w kościołach go nie można za bardzo usłyszeć. Ona właśnie weszła, bo chciała zobaczyć, jak to tam mi się nagrywa. No ja nagrywam taką maryjną antyfonę przepiękną, Tota pulchra es Maria, cała piękna jesteś Mario. No i ja patrzę, ona po sekundzie po prostu płacze jak dziecko. To ja mówię, no nie wiem, coś się stało, coś przeżywa. Ja się potem jej pytam, a ona mówi, wiesz, ja nie wiem w ogóle, co ty śpiewasz, no bo przecież nie znała ciny, nawet nie wiedziała, że to jest w ogóle jakaś antyfona maryjna. Ale muszę ci powiedzieć, że nie da się, słuchając tego, nie uwierzyć w to, jak Bóg nas kocha. No powiem, że mnie gardło ścisnęło, bo nie wymyśliłabym czegoś takiego. No ewidentnie ta muzyka musiała mieć na tę osobę jakieś oddziaływanie właśnie duchowe. Ta moja znajoma właściwie wyraziła to, co ja tak naprawdę chciałam przez to moje nagrywanie ludziom powiedzieć. Ni mniej, ni więcej, tylko dokładnie to. No właśnie, bo to śpiewający też musi tam dołożyć swojego ducha. To nie jest tak, że śpiew duchowy, on jest duchowy sam w sobie, bo duchowość przechodzi przez nas ludzi, przez żywe osoby. Duchowość nie jest gdzieś zawieszona po prostu w chmurach, w niebie, o właśnie. Niebo jest w nas, jak to Jezus mówi, Królestwo Boże jest w nas, więc my też jesteśmy nośnikiem tego, co duchowe. Właśnie duchowe się przyczepia do tego, co cielesne. To Paweł też w swoich listach mówi, prawda? Jakby się osadza na tym, co cielesne. No ale to nasze ciało jest potrzebne temu duchowemu, żeby właśnie ono mogło się w ogóle wyrazić, żeby się mogło objawić. No i właśnie muzyka jest tym sposobem na objawianie tego, co duchowe. Ona właściwie to uchwyciła doskonale. Poza tym mogę jeszcze powiedzieć, no to też są takie moje doświadczenia i opinie, no rzeczywiście aż mnie samą zaskakujące bardzo. Właśnie w niedzielę teraz, jak byłam w parafii, bo chciałam no jakby tak podzielić się z ludźmi tą płytą i rzeczywiście no odbiór i jej przyjęcie no mnie absolutnie zaskoczyło. Ale też po jednej mszy świętej muszę powiedzieć, że podchodzi do mnie pani z takim chłopczykiem między 3 a 4 latka. I ona mówi, siostra, ale siostra ma rację, jak mówi o tym chorale, bo jak siostra zaczęła na uwielbienie śpiewać, ja tak jakiś tam utwór o Najświętszym Sakramencie zaśpiewałam, to on się do mnie nachyla i mówi, mama, anioły śpiewają. Ja tak sobie myślę, no skąd takie dziecko może mieć takie wyczucie, ale właśnie dzieci to czasami mają. Też na przykład z takich ciekawych doświadczeń w niedzielę podeszła do mnie pani, która powiedziała, siostro, ja chcę tę płytę wziąć, bo ja pracuję z dziećmi chorymi na autyzm. Ja zauważyłam, że one bardzo dobrze odbierają te utwory chorałowe. Może troszkę tutaj zrobię element prywaty. No ja po sobie widzę, że jeżeli, nie wiem, coś przeżywam, jeżeli jestem smutna, no jeżeli nawet czasami przeżywam rzeczywistość grzechu w swoim życiu, absolutnie ja czuję, że mam odebraną zdolność śpiewania. Znaczy śpiewam, de facto wydobywam z siebie dźwięki, ale ja czuję, że te dźwięki są takie martwe. One są bez życia, one nie dźwięczą. I to absolutnie my przez muzykę komunikujemy. I to nie tylko przez dźwięki muzyczne, ale przez ton głosu. To znamy z autopsji od razu, przez telefonet rozmawiając. Wysłyszymy, czy ktoś jest smutny, czy ktoś coś przeżywa, czy umiera, czy przeżywa stan euforii. A jeżeli już przeżywamy na przykład zakochanie, no to już w ogóle wszystko nam się zmienia, prawda? Rzeczywiście, jak się nawet czyta, czy tych pierwszych ojców Kościoła, czy homilie z tamtego czasu, to ja czasami mówię, naprawdę my im nie dorastamy. Utwory chorałowe pochodzą właśnie z tego kontekstu, z tego okresu. Więc myślę, że tak samo było i z muzykami, którzy to tworzyli. Też musimy mieć świadomość, że no chorał się trochę tworzył z życia, samoistnie, prawda? No bo on praktycznie powstał na styku różnych kultur. I tej judaistycznej, żydowskiej, bo tak się tworzyło chrześcijaństwo, i tej greckiej, i bizantyjskiej. No te wpływy cały czas się przenikały. To była muzyka rodząca się jakby z życia, z potrzeby, no bo zaczęły się te chrześcijańskie celebracje czy Eucharystii, no ale kto je sprawował? No ludzie, którzy wychodzili z judaizmu. I no i to z tej kultury wyrosło, prawda? No dzisiaj, zresztą no chorał też, to jest kolejna cecha taka charakterystyczna chorału, że on ma swoje skale tonalne, tak zwane tony, skale modalne, mówimy skale kościelne. Ale skąd te skale się wzięły? No z tamtej kultury muzycznej, takie wtedy po prostu były. Dzisiaj dla nas one są już absolutnie archaiczne i dlatego też chorał nam tak brzmi trochę inaczej, żeby nie powiedzieć nieswojo, ale to absolutnie chorał to nie jest system dur-mol, w którym my przez wieki tworzona była muzyka, czy teraz znowu kolejne no, jakieś skale atonalne współczesnych kompozytorów. No to jest absolutnie inny świat muzyczny. No i rzeczywiście trochę nam on się robi taki odległy, taki egzotyczny, ale piękny. Chorał jest absolutnie ponadczasowy. Właśnie dlatego, że on chyba powstał z ducha, nie? I mimo, że rzeczywiście może już tonalnie, czy wyrazowo, czy estetycznie dla wielu ludzi, on może nawet powiedzieć, że trochę jest obcy, to jednak cały czas mówi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Dzisiaj w ogóle z chorałem robi się przedziwne rzeczy muzycznie, no bo na przykład czy sam garbarek, prawda, wplata na tle jakichś tam utworów chorałowych, robi improwizacje na saksofonie. No przeróżne są pomysły, prawda, no jakby platanie na tle śpiewu gregoriańskiego, który kolejna cecha, że jest to tylko śpiew, on nie powinien mieć żadnego akompaniamentu. Dlaczego? No bo właśnie wtedy, kiedy chorał powstawał, oczywiście wtedy w ogóle nie było organów w kościele, też musimy sobie to uświadomić. Dzisiaj organy są stricte instrumentem liturgicznym, kościelnym, najbardziej tradycyjnym, najbardziej szlachetnym i pożądanym w kościele, ale wtedy nie było. A poza tym rzeczywiście ludzie mieli taką mentalność, że Bogu oddajemy to, co najlepsze, najdoskonalsze, a najdoskonalszy jest tylko i wyłącznie głos ludzki. Bo każdy jednak instrument, choćby nie wiem jak najbardziej naturalnie był zrobiony, no to już jest dzieło, wytwór rąk ludzkich. Natomiast głos jest stworzony, praktycznie my go otrzymujemy zupełnie no, z darem naszego zrodzenia, stworzenia, narodzenia. W głosie wszystko słychać. Jeżeli ktoś znowu ma też tę wrażliwość, że potrafi to wyczuć, no i sam śpiewak też czuje to w sobie. Czy on jest człowiekiem żywym, właśnie czystym, oczyszczonym. Praca głosem to jest w ogóle coś niesamowitego. Tam po prostu rzeczywiście człowiek musi włożyć siebie. Ja tak obserwuję, przyjdziemy do kościoła, coś tam pomruczymy, myślimy, że to się samo zaśpiewa. No niestety, ja to zawsze jak prowadzę jakieś zespoły, to na początku próby zawsze mówię, no teraz nas czeka katorżnicza praca. Proszę Państwa, przynajmniej 1,5 godziny katorżniczej pracy. No to jest znowu temat niesamowity. Śpiew to jest przede wszystkim głowa, więc musimy mieć czystą głowę Bo co? My głową ten dźwięk wydobywamy i głową go prowadzimy. To nie jest tak, że siądziemy, jeszcze tak, prawda, oprzemy się rekreacyjnie na krześle, wyciągniemy nogi i się samo zaśpiewa. Nie zaśpiewa się. Począwszy od głowy, to jest potem praca praktycznie każdego mięśnia w ciele. I to nie jest tylko kwestia, tak jak często się myśli, że śpiewanie to jest kwestia gardła czy krtani. Właśnie ten krtań ma chyba najmniej do roboty, a mięśnie. I to też mogę się podzielić bardzo ciekawym doświadczeniem, jeszcze związanym, ja to dopiero wtedy zrozumiałam, związanym z tym rocznym śpiewaniem w tej scholi Klamawerunt Justi. Pamiętam, że pierwsze 3 miesiące próby miałyśmy 2 razy w tygodniu. Nie wiem, czy ktoś sobie stanie to wyobrazić. Ja po prostu przychodziłam do domu z zakwasami brzucha. I rzeczywiście, jak tam czasami przy stole z siostrami się śmiałam, to dosłownie miałam zakwasy tutaj w mięśniach brzucha, w mięśniach miednicy tutaj na dole, bo no chorał, który no właśnie jest takim bardzo płynnym śpiewem, wymaga też takiego długiego frazowania. Jak ja to mówię, najlepiej chorał to w ogóle śpiewać bez oddechu pomiędzy, ponieważ żeby fraza była płynna, no to tam nie mogła się żadna sylaba, żadna zgłoska wybić i to po prostu trzeba utrzymać. Ten tor dźwiękowy po prostu tutaj w krtani, no trzeba go utrzymać. I to mogą zrobić tylko mięśnie, prawda? Jeśli gdzieś tam się nam dostanie więcej powietrza, to zaraz następowało wybicie jakiejś sylaby czy jakiegoś dźwięku, a to wszystko słychać właśnie w tym jednogłosowym, jeszcze tym jednorodnym śpiewie. Też często śpiewając sama miałam w ogóle ciarki na ciele, jeśli to rzeczywiście jeszcze potem było wykonywane w pięknym, akustycznym kościele, bo tak też chorał powinien być wykonywany, no to śpiewanie wymaga ogromnego zaangażowania całej osobowości. I umysłu, i serca, i ducha, i woli. No i to jest naprawdę ogromny wysiłek. No i dlatego też ten śpiew jest taki właśnie doskonały, no bo on był no darem całego człowieka dla Boga, nie? Na tym to polegało.
Via per crucem tuam redemptionis.
Podejmuje się temat, czy w niebie się będzie śpiewać, czy w niebie będzie muzyka. To zawsze mi też przychodzi tutaj przykład z życia Hildegardy z Bingen. No właśnie, ona często też pisała dramaty liturgiczne. I jest taki dramat o stworzeniu, stworzenie świata. I Hildegarda uchwyciła to cudownie. Wszystko śpiewa. Rośliny śpiewają, zwierzęta śpiewają, kosmos śpiewa. Jest jedno stworzenie, które nie śpiewa. Czy byłaby pani w stanie powiedzieć, które to stworzenie nie śpiewa?
No diabeł.
Diabeł. Wśród stworzeń jedno nie śpiewa. On jakby tak mówi takim ryczącym głosem, ale nie wydobywa z siebie dźwięku. I to jest właśnie taki dla mnie bardzo wyrazisty przykład tego, co Hildegarda uchwyciła. I to, myślę, bardzo dobrze oddaje tę rzeczywistość ducha. Po prostu duch zawsze śpiewa. Też mówimy, prawda, Maryja wyśpiewała Magnifikat. Nie mówimy wyrecytowała czy powiedziała, wyśpiewała. No bo to właśnie było jakby śpiew jej duszy. Czy to rzeczywiście miało jakąś formę dźwięków, my nie wiemy. To oddaje właśnie tę rzeczywistość ludzkiego ducha. Duch jak żyje, jak kocha, to zawsze śpiewa w jakiejkolwiek formie. Tutaj rzeczywiście no, my mamy do dyspozycji takie formy no, fizykalne, cielesne, prawda? Ale nie wiem, jak będą te dźwięki w niebie wyglądały, ale myślę, że na pewno będziemy śpiewać.
Agnus Dei. Vitolis peccata mundi, miserere nobis.
Śpiewając przez rok z tą scholą Klamawerunt Justi w Warszawie, uczestniczyłam, już nie pamiętam, w wielu koncertach. Nie przeżywam tego dobrze, bo jakoś jednak według mnie naprawdę chorał jest stworzony dla liturgii i istnieje tylko i w pełni się wyraża, jeśli jest w czasie liturgii. No ale byliśmy. Między innymi byliśmy w Brukseli, w takim opactwie pocysterskim kobiet. No to był koncert, ale to było swego rodzaju takie nabożeństwo. Tak skonstruowane właśnie, wplecione teksty, wplecione nasze śpiewy. Jeszcze zrobiliśmy to tak troszeczkę oryginalnie, bo cały koncert się zaczynał na chórze, na wysokim chórze. Potem schodziliśmy, śpiewamy, tam były takie przepiękne krużganki zakonne. Więc schodziliśmy ze świecami, te kilkanaście dziewczyn, w Alpach, takich specjalnych strojach, szliśmy środkiem kościoła z tymi świecami też śpiewając, więc to było takie zrobione rzeczywiście jako takie modlitewne nabożeństwo. Pełny kościół ludzi. No wyobraźmy sobie Bruksela. Powiem, pobożnością może nie świeci, a tu pełny kościół ludzi. I tam doświadczyłam jeszcze czegoś niesamowitego w kontekście chorału. Okazało się, że chorał jest egzorcyzmem. Tego nie zauważyłam, bo naprawdę tam był tłum ludzi. Zresztą śpiewając chorał trzeba być bardzo skoncentrowanym. Dla mnie to było ogromne przeżycie. Ja właśnie nie byłam świadoma, ale po tym koncercie. Było takie przyjęcie też w tych krużgankach. Kto tam chciał, to taki szwedzki bufet. I podchodzi pani i mówi, dziewczyny, czy wy wiecie, co się działo w czasie tego koncertu? A my, no nie. Mówi, kilka osób wyszło po prostu ewidentnie opętanych z jakimiś takimi no bluźnierstwami. Po prostu nie wytrzymali. Powiedziała mi, że wśród nich była jedna murzynka. To tak dokładnie pamiętam. No mówiła o trzech czy iluś osobach. I to było dla mnie no, niesamowite, no bo też gdzieś spotkałam takie teksty, że rzeczywiście no, zły duch też bardzo na samą łacinę jakoś tak reaguje, no bo wie, że to jest język też kościoła i w egzorcyzmach to często wychodzi też. No ale to wtedy tak namacalnie jakby tego dotknęłam. Agnus Dei, quid olis